Mamy mówić o hipotezach dla Europy. O! Chciałem powiedzieć o wilku mowa. Tak jest. To timing po prostu wspaniały. Gratulujemy. Mamy więc wszystkich naszych prelegentów w komplecie. Będziemy mówić o hipotezach dla Europy. Dyskusję poprowadzi Aleksander Smolar. Pierwsze główne wystąpienie wygłosi Mark Leonard, dyrektor Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych z Londynu. I koreferat, tylko wystąpienia krótkie, wygłoszą dwaj polscy ministrowie spraw zagranicznych, Andrzej Olechowski i Adam Rotfeld. A zanim przekażę prowadzenie Aleksandrowi Smolarowi, no najnowsze wiadomości z Europy z dzisiaj. We Włoszech, jak wynika z sondaży opinii publicznej, na drugim miejscu w intencji głosowania ze wskaźnikiem 18,5% jest partia pięciu gwiazd komika Beppe Grillo, w porównaniu z którym grecka Syriza, która budzi tyle obaw, to są łagodni i konserwatywni socjaldemokraci. Zaś nowo wybrany prezydent państwa kandydującego do Unii właśnie powiedział, gdzie się wybiera z pierwszą wizytą zagraniczną, do Rosji na kongres Jedinoj Rosji. Tak wyglądają najnowsze elementy do dyskusji o hipotezach dla Europy, dyskusji, którą poprowadzi Aleksander Smolar, a w której pierwszy głos zabierze Mark Leonard. Dziękuję Państwu za przybycie i przekazuję głos Aleksandrowi Smolarowi.
Dziękuję bardzo. Zacznę od francuskiego powiedzenia, że najgorsze nigdy nie jest pewne, więc mi się moim zdaniem należy uogólniać nadmiernie incydentalnych informacji, których wartość może być z historycznej perspektywy może być ograniczona. Dwa słowa o Marku i o instytucji, którą reprezentuje, chociaż zapewne Państwo wiedzą to dobrze. Mark jest szefem praktycznym, jest jakaś rada honorowa oczywiście, jest praktycznym szefem instytucji, która jest niezwykłym sukcesem w świecie think tanków, to znaczy, że w ciągu paru lat stała się jedną z czołowych instytucji w świecie o tym charakterze, nie tylko w Europie, ale w świecie. Foreign Policy na swojej liście umieściła wśród pięciu najwybitniejszych nowych powstałych organizacji i to zresztą potwierdza się w różnych innych notowaniach. W analizy, ekspertyzy, memoranda są wysoko cenione i czytane we wszystkich, że tak powiem, Ministerstwach Spraw Zagranicznych, z czego jest wiele dowodów. To nie są plotkarskie informacje zasłyszane w kuchni, tylko po prostu z różnych oświadczeń oficjalnych. To znaczy z tego punktu widzenia to, co usłyszymy od Marka, ma też znaczenie polityczne, a nie tylko intelektualne, jako wzbogacenie naszej wiedzy, naszych przemyśleń na temat Europy, nawet jak z nim będziemy się nie zgadzali. Prawda? Otóż on też rozpoczął debatę w ramach ECFR, czyli European Council on Foreign Relations, rozpoczął debatę, który polskie tłumaczenie na wydanym jego paperze Kosty Gebert nie wspomniał, ale nie wiem na ile to jest dostępne, ale jest tłumaczony poprzedni jego tekst, który odegrał dość istotną rolę w debatach europejskich sprzed paru miesięcy. Na polski tłumaczony tytuł Wymyślanie Europy od nowa, cztery scenariusze. Tu są cztery scenariusze, czy się Europę rzeczywiście wymyśla i wymyśli od nowa, co do tego można mieć wątpliwości. W każdym razie to rozpoczęło wielką dyskusję i zwłaszcza na stronie internetowej. Radzę, że tym zwłaszcza, którzy są zainteresowani głębszą dyskusją, radziłbym zajrzeć na tę stronę, dlatego że tam jest dziesiątki bardzo interesujących tekstów z różnych krajów pochodzące właśnie na temat sytuacji w Europie i losów i przyszłości w Europie. Bo jest prawdę, nie wiem, o czym Mark będzie mówił, czy będzie mówił o swoim poprzednim paperze, czy o nowym paperze, czy o najnowszych przemyśleniach, które już wykraczają poza ten nowy paper. W każdym razie the floor is your, Mark.
Dziękuję bardzo, Kostek, za ten wstęp i za zorganizowanie tej debaty. Dziękuję także Alkowi, który jest także członkiem Rady i zawsze stanowił poważną inspirację i wyzwanie motywujące do bardziej kreatywnego myślenia, do głębszego zastanowienia nad każdym projektem. I chcę powiedzieć, że podstawą do wielu publikacji były debaty, które prowadziliśmy przecież tutaj właśnie w tej sali. Chciałem pomówić trochę na temat przedsięwzięcia, którym zajmowaliśmy się jako kontynuacja tego artykułu o czterech scenariuszach, o ponownym wymyślaniu Europy. Punktem wyjścia było to, że proeuropejczycy bronili status quo, który jest nie do obronienia, nie do utrzymania, i ludzie, którzy wierzyli w Europę, ci, którzy chcą sukcesu europejskiego projektu, muszą wyzbyć się tej defensywnej postawy i zacząć myśleć bardziej twórczo na temat tego, jakie Europy chcemy, z jaką Europą będziemy czuć się dobrze, a nie bronić tych pozycji zastanych, bo jasnym jest, że obecna sytuacja jest nie do utrzymania i po wyjściu z tego kryzysu Europa będzie bardzo różna od tego, w jakim stanie weszła. Z Janem Zielonką zastanawiamy się nad nowym raportem, który pojawi się już niedługo i zasadza się on na podstawowym założeniu, że polityka unijna w ciągu ostatnich kilku lat, która została przyjęta, żeby przeprowadzić Europę przez kryzys, w tej chwili uderzyła w Europę z powrotem jak bumerang. Wiele tych koncepcji, pomysłów, które przyjęto, miały wprost przeciwny skutek od tego, co twórcy zakładali tych koncepcji. Zamiast prowadzić do głębszej integracji, wprowadziła właściwie Europę na ścieżkę dezintegracji, i nie mówię, że to jest nieuniknione, muszę to podkreślić, zanim zajdę gdziekolwiek dalej. Nie tylko uważam, że projekt europejski jest najbardziej ekscytującym, innowacyjnym, inspirującym projektem, jaki świat miał okazję widzieć przez wiele wieków, ale uważam też, że Europa wcale nie musi ulec dezintegracji, stąd ta debata na temat różnych ścieżek i scenariuszy, dlatego że zbyt wiele decyzji podjęto bez żadnej debaty, bez brania pod uwagę kosztów i korzyści, jakie poniosą poszczególne strony. Żeby dokonywać prawidłowych wyborów, trzeba zrozumieć, co poszło nie tak w ostatnim czasie, i dochodzę do, niechętnie, ale do wniosku, że poprzednie decyzje stanowią bumerang, tak naprawdę. Po dość powolnej reakcji doszło trochę do fundamentalnej zmiany w ubiegłym roku, w lecie. Angela Merkel przyjrzała się tej destrukcji europejskiej, bardzo jej się to nie podobało i publicznie stwierdziła, po tej chwili jakby nawrócenia na Europę, stwierdziła, że jeżeli euro się załamie, to załamie także Unię Europejską, a to będzie straszne dla Niemiec, i uznała, że zrobi wszystko, co trzeba, żeby temu zapobiec. I to jest rzeczywiście poważne zobowiązanie polityczne, rzeczywiste. Także polityka pragmatyczna z trzema tymi komponentami, które się później pojawiły. To uzyskanie niskokosztowej płynności, przywództwo polityczne, nowa droga dla Europy. Każdy z tych trzech elementów miał odnosić się do różnych problemów. Paraliż decyzyjny w Unii Europejskiej, brak szacunku dla zasad i stanowionych praw, i rosnące problemy finansowe. Wszystko to prowadzi do pewnych pułapek. Każdy z trzech elementów staje się bumerangiem i staje się niebezpieczny. Pierwszy element to ta wizja niskokosztowej Europy, minimalizacja kosztów wyprowadzenia Europy, ratowania Europy przed kryzysem. Innymi słowy, kraje starają się inwestować jak najmniej kapitału politycznego, kapitału finansowego, gospodarczego w zapobieżenie upadkowi Europy. I udało się zapobiec temu kilkakrotnie, ale nie rozwiązało to żadnych problemów. Tak naprawdę stwarzamy presję deflacyjną na zadłużone kraje. I to jest pułapka deflacji długu. Tak nazywają to ekonomiści. Druga kwestia to przestrzeganie prawa. Trzeba egzekwować zasady, karać tych, którzy je łamią. Te zasady z sześciopaku tego traktatu czy umowy fiskalnej. Po pierwsze, nie wszystko sprawdza się, jeden system nie sprawdza się w przypadku wszystkich krajów, bez względu na to, jak pilnujemy tych krajów, to kraje członkowskie i tak jest mało prawdopodobne, żeby stosowały zasady, które im nie odpowiadają, więc promujemy w ten sposób naprawdę zachowanie, którego próbowaliśmy uniknąć. Kraje chowają różne rzeczy, ukrywają, szantażują, oszukują i tak się zastanawiają, czy rzeczywiście Europa chce, żeby to dalej robili, czy się reformowali, bo przecież ciągną całą Europę za sobą. I to jest ta pułapka rewolty w Europie wobec zasad. I kolejna rzecz to te zdecydowane działania wyjścia z tego patu decyzyjnego, ale to też doprowadziło Europę do pewnej pułapki, dlatego że Van Gogh i Merkozy, ten team, idzie w kierunku populizmu. Cały kontynent w tej chwili jest w rękach lidera w kraju populistycznym, który zyskał mniej niż 5% głosów, a w tej chwili blefuje wobec najsilniejszego kraju Unii Europejskiej. Tak? To jest taka relacja, którą opisałem dość szczegółowo we wcześniejszym swoim artykule. Opisałem ten imperatyw technokratyczny i ten rykoszet populistyczny. To są te trzy pułapki, o których mówimy w Europie na dziś i mam tutaj na myśli, że sensowna polityka, sensowna spójność między krajami, które naprawdę chcą rozwiązać kryzys europejski, są imperatywem, ale to, co wprowadzano dotychczas, ma wprost przeciwny efekt. Zamiast prowadzić do integracji, skutkuje rozbiciem i dezintegracją i to jest tragedia naszej sytuacji. Liderzy europejscy przeszli już krok dalej, starają się rozwiązać problemy, ale niezamierzone. Konsekwencje tych decyzji to jest właśnie ten efekt bumerangu i to ratowanie Europy jest bardzo, strefy euro jest bardzo trudne. Nawet entuzjastom takim jak mnie ciężko jest tego bronić. Dla mnie nadzieja kojarzyła się zawsze z Europą, przystąpienie do Unii. To było bogactwo, nadzieja, pokój dla krajów, które zawsze z tego korzystały, tak jak kraje, które zawsze z tego korzystają. W tej chwili przystąpienie do Unii staje się koszmarem. Nie jest to już związane z nadzieją, możliwościami, ale Unia Europejska postrzegana jest w wielu miejscach jako taki cuchnący, opresyjny organizm i niebezpieczny. I o ile Europa nie przyjmie nowego programu rozwoju, to te pułapki powalą ten cały projekt. Jest bardzo pilna potrzeba i priorytet przywrócenia wzrostu gospodarczego. Jak się będziemy koncentrować tylko na wzroście, chociaż to ogromne wyzwanie, nie zastanawiając się nad przetasowaniem całego sposobu rządzenia i ładu europejskiego, nie rozwiążemy tej sytuacji i to jest do przemyślenia. Konieczność wypracowania zupełnie nowej polityki, konieczność odejścia od tej sztywnej, opresyjnej Europy w kierunku takim, jaki widzą kraje takie jak Niemcy, Francja, inne nowoczesne kraje Europy, jak widzą jako możliwość. Ten kryzys i sankcje sprawiają, że przestrzeń polityczna się zawęża i kurczy się w poszczególnych krajach, ale zostało to skompensowane, czy miało być skompensowane tworzeniem większej przestrzeni politycznej na poziomie europejskim. Europa zabrania parlamentom podejmowania suwerennych decyzji i działania bankom centralnym, zawiesza jakby demokrację i rządzenie w krajach przez demokratycznie wybrane rządy, ale jednocześnie nie tworzy przestrzeni, w której można by było podejmować je na poziomie europejskim, te decyzje. Dlatego potrzebujemy zupełnie innego programu działania. Chciałem pomówić o trzech elementach typowych dla innego rodzaju Europy, czegoś, co mamy zamiar uczynić przedmiotem debaty w najbliższym czasie, żeby sprawdzić, jak uciec z tych trzech pułapek i w jaki sposób Europa ma być postrzegana jako szczodra, a nie skąpa i silna, a nie opresyjna. Prawda? To są bardzo wygórowane takie podniosłe aspiracje, ale parę słów na temat tych trzech elementów. Uważam, że szczodrość to klucz do ucieczki z tej pułapki deflacji. Wiele pomysłów i koncepcji jest wzrostu, ale jedna z podstawowych, poza zamiast straszenia sankcjami za słabe wyniki, jest motywowanie krajów w sposób atrakcyjniejszy niż karanie do rozwoju. Mój kolega Sebastian Delin zaprezentował w ostatnim artykule wiele ciekawych pomysłów, na przykład pozwolenie krajom z dużym deficytem, takie jak Hiszpania, na poziom deficytu z powrotem 3%, inwestycje, w których rolę odgrywałby Europejski Bank Inwestycyjny, zmniejszenie nadmiernej stopy procentowej stosowanej wobec krajów zadłużonych i myślę, że także wprowadzenie funduszu umorzeń, który proponują Niemcy, też mógłby się sprawdzić. Zmniejszenie tej nierównowagi w Niemczech, gdzie spędzam sporo czasu. W ciągu ostatnich tygodni odbywała się debata o powrocie do strategii lizbońskiej w celu poprawy konkurencyjności Europy. Chodzi o to, że w tej chwili taki nowy slogan się pojawił: Lizbona z zębem, tak? Cały czas miałyby być stosowane te sankcje wobec krajów, które nie reformują się, na przykład w zakresie rynku pracy, ale my byśmy woleli Lizbonę z marchewką niż Lizbonę z kłem i wtedy lepiej można byłoby wykorzystać tą marchewkę do zachęcenia krajów do określonych działań. To jest pierwszy filar. Drugi obszar to elastyczność. Jak wyjść z tych ram rewolty przeciwko prawom europejskim. Tutaj rozwiązaniem musi być dość jasno określona polityka, ale elastyczna. Programy stabilizacyjne trzeba przedefiniować. W tej chwili one są określone na podstawie skutków i wyników. Określa się, o ile ma być zmniejszony deficyt czy dług w tym roku, ale recesja może się pogłębiać. I jeśli chodzi o reformy, wszyscy mogą robić to, co obiecują, ale i tak to nic nie zmieni, bo to jest nonsens ekonomiczny i za to będą karani dalej, jeszcze surowiej. Czyli ma być to mechanizm, którym rozlicza się za działania, a nie za skutki i wyniki. Kolejny element, który trzeba by dodać, to Europa silna, a nie opresyjna. Zamiast Europy dyktatu, bez względu na to, czy to z Brukseli, Paryża, czy Berlina. Musimy myśleć o Europie, która jest Europą bardziej partycypacyjną, pozwala na uczestnictwo, pozwala na identyfikowanie się z procesami politycznymi i jednym ze sposobów jest odejście od modelu integracji typu Merkozy. Politycy w Europie myślą w kategoriach Frangelo, Melkolo, Merkozy i są różne nowe koncepcje, nowych duetów rządzących Europą. Myślę, że tragiczne byłoby, gdybyśmy przeszli bezboleśnie z jednego na drugi model. Zamiast tego potrzebujemy innych zasad rządzących integracją opartych o większe uczestnictwo wszystkich krajów w projektach realizowanych w oparciu o jasno zdefiniowane kryteria. Może trzeba myśleć o współpracy i partnerstwie pomiędzy instytucjami i grupami krajów. Same Niemcy muszą przebudować swój model przywództwa pod kątem bardziej zróżnicowanej Europy. Zamiast franko-germańskiego dyrektoriatu powinniśmy mieć trochę inną sytuację, gdzie Niemcy robiłyby coś z Polską, Włochami, Francją, Wielką Brytanią i nie tylko z Paryżem, ale jak upodmiotowić obywateli Europy? To jest najważniejsze. Trwa dość spora debata od lat, ożywiona debata od lat 70. na ten temat. Do tego też trzeba podejść bardziej twórczo, bardziej kreatywnie, bo wnioski, jakie wyciągamy z ostatnich 30 lat i naszych doświadczeń, mówią nam, że przyznanie większej władzy parlamentowi wcale nie zastąpiło jakby udziału i upodmiotowienia obywateli. I teraz replikowanie tego modelu demokracji reprezentatywnej, która jest oddzielona od realnej polityki, nie jest dobrym pomysłem. Trzeba się zastanowić nad tym, jak doprowadzić do realnej paneuropejskiej debaty za pośrednictwem przedstawicieli, którzy mają legitymizację określoną w poszczególnych krajach. Czy jesteśmy w stanie wyjść z tej sytuacji, gdzie Bruksela to miejsce, w którym krajowi politycy uzgadniają rzeczy, które chcą zrobić i się do tego palą, a później przyjeżdżają do domu i przed kamerami skarżą się na instytucje europejskie, że są fe i że są złe i każą coś robić. Trzeba stworzyć więcej przestrzeni politycznej, a nie tylko technokratycznej. Myślę, że więcej będzie polityki, co poprawi zdolność do stawiania czoła problemom przez instytucje i przez obywateli. Lepiej pewnie, żeby wywrzeć presję na krajowych polityków, żeby się zaczęli zachowywać jak politycy. Może lepiej stworzyć drugą izbę, myśleć o tym w kategoriach jakby stworzenia drugiej izby parlamentu, która wywierałby większą presję na Radę Europejską i te wszystkie dziwne historie, które się opowiada, zmyślone na temat europejskich procesów politycznych, które powtarzają media w poszczególnych krajach, są nie do przyjęcia. Może za niewielkie pieniądze można by stworzyć jakiś system, gdzie jakieś paneuropejska gazeta czy jakieś paneuropejskie media mogłyby zajmować się relacjonowaniem tego, co się dzieje w Brukseli, a byłoby to tłumaczone też na języki narodowe, tak żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje. Projekt inspirował ambicje, który był inspirujący i ambitny, jest naprawdę zagrożony. Jeśli chcemy, żeby Europa przetrwała, musimy myśleć bardziej radykalnie w kategoriach porzucenia czy odstąpienia od pewnych rzeczy, które doprowadziły do pułapki ten projekt. Zacytuję jeszcze Wacława Havla na koniec, bo im więcej patrzę na dzisiejszą Europę, tym bardziej pamiętam o tym, co mówił. o tym ziewającym potworze, że życie dąży do różności, pluralizmu, wielości instytucji, żeby zagwarantować demokrację i wolność. System totalitarny wymagał dyscypliny i jednomyślności. Jeżeli teraz byśmy zastąpili to słowo totalitarne słowem umowa fiskalna, to widzimy teraz, jaka jest różnica pomiędzy faktami, realiami życia, a myśleniem technokratów. I tu mieliśmy do czynienia z takim obszarem, w którym podejmowano wiele decyzji w sposób domyślny i automatycznie i bezsensownie. I o ile się nie uda stworzyć Europy, która jest elastyczna, w której wszystkie 27 krajów będą czuły się jak w domu u siebie własnym, będą miały poczucie tego, że mają wpływ na przyszłość tejże Europy, to myślę, że będziemy świadkami dalszej dezintegracji tego systemu, który jest coraz bardziej oderwany od europejskiej opinii publicznej i życia, i to byłaby tragedia, której nie wybaczyłyby nam pewnie przyszłe pokolenia. Mark, bardzo ci dziękuję. Kontynuujmy teraz. Dwaj ministrowie, zaczynamy od Andrzeja Lechowskiego. Wybierz, proszę wybrać język, którym pan wystąpi. Jeden z dwóch.
Referatu, bo nie mam takiej wiedzy i tylu przemyśleń, które ma Mark. A ten jego wcześniejszy papier, te cztery scenariusze, proszę nie tylko przeczytać, ale też warto go schować, dlatego że on bardzo, bardzo tak sensownie porządkuje procedury, opcje, które stoją przed nami w zbliżającej się debacie na temat przyszłości europejskiej. I mój pierwszy przypis jest taki, ja nie mam wątpliwości, że będziemy uczestnikami ogromnej debaty na temat przyszłości Unii Europejskiej. Dzisiaj Europejczycy są w stanie oblężenia. Codziennie bombardowani wiadomościami albo tam o nowych wyrzeczeniach, albo o trudnych do zrozumienia koncepcjach ekonomicznych. Przerażeni tą całą sytuacją i skoncentrowani na finansowej sytuacji dzisiejszej i przyszłej swoich rodzin i swoich krajów. Dzisiaj nie ma czasu myśleć o Unii Europejskiej jako całości, o przyszłości Unii. Ale kiedy ten stan oblężenia minie, wówczas debata wybuchnie z ogromną siłą i z wielkimi emocjami. I pierwsze przebłyski tej debaty widzimy dzisiaj w wyborach i w wynikach wyborów, które są przeprowadzane w Europie. Jeśli w kraju tak bardzo mocno zakorzenionej demokracji jak we Francji prawie 2,5 miliona ludzi oddaje nieważne głosy, to jest coś, co wydaje mi się bardzo, bardzo znaczące, co świadczy o konfuzji, proteście, o potrzebie, o emocji również wysokiej. W innych krajach widzimy, że wyniki wyborów są kompletnie niezrozumiałe dla analityków i nieprzewidywalne. Mój drugi przypis jest następujący. Nie umiemy powiedzieć, jaki będzie tenor tej debaty, bo nie umiemy dzisiaj przewidzieć punktu wyjścia dla niej. Kluczowe będzie, czy Grecja pozostanie w strefie euro, czy nie pozostanie w strefie euro. Jeśli Grecja pozostanie w strefie euro, to znaczy, że klej, jakim w znaczeniu politycznym było euro dla Europy, jest rzeczywiście mocny i utrzymał jedność europejską. Że to dzięki niemu, dzięki euro była możliwa bodajże największa akcja pomocowa w nowoczesnej historii, jaką Europejczycy zorganizowali dla Grecji. Jeśli natomiast Grecja wyjdzie ze strefy euro, no to upadło euro. Tak naprawdę. No nie może być waluty, do której się wchodzi i wychodzi, jak z tego można zbudować walutę rezerwową, jak ją oceniać w ogóle. To jest jakiś rzeczywiście wtedy system bardzo, bardzo rygorystycznych, sztywnych kursów wymiany, ale to nie jest wspólna waluta. To przestaje być wspólna waluta. Jesteśmy w nowej rzeczywistości i to będzie rzutować niesłychanie silnie na przyszłość Unii Europejskiej. To będzie wielka, ogromna porażka. A w Polsce jest bardzo wiele osób, jak zauważyłem, które by chętnie Greków wywaliły z euro. Nie nasze euro, nie nasi Grecy, więc łatwo się takie rzeczy mówi. Ale to nie jest mądra postawa i bardzo bym do niej zniechęcał. Mój trzeci przypis jest następujący. Wszystkie te idee, które dzisiaj słyszymy, łącznie z tymi, które Mark również wymieniał, poczynając od Europy niskich kosztów, przez Europę, prawda, prawa i porządku, to nie są idee, które mogłyby angażować emocje Europejczyków. A wydaje mi się, że w tej debacie te emocje czy poszukiwanie możliwości zaangażowania emocjonalnego, gdzie idziemy, po co jest to wszystko, dlaczego to robimy, jaka jest nasza misja, o co chodzi, czy tylko o to, żeby teraz się przez następne lata też martwić, czy denerwować, czy troszkę oddać suwerenności za jakiś zapis księgowy, za jakiś rygor dotyczący finansów. Wszystko to powinno być zastąpione przez jakąś ideę, dlaczego my to wszystko robimy, co nas ma trzymać, jaki wspólny cel ma nas Europejczyków gromadzić. Ja bym bardzo chciał, żeby w tej debacie nie zabrakło również głosu o starym, tym podstawowym, tym pierwszym powodzie, dla którego Unia powstała, to znaczy tej ambitnym zamyśle zgromadzenia wszystkich Europejczyków pod jednym dachem. A tutaj pan minister dzisiaj mówił o tym, że uczestniczył w jakimś zgromadzeniu młodych ludzi, gdzie był przerażony, bo ludzie byli młodzi, ale wszystkie idee, które wypowiadali, były bardzo stare. W tym przypadku bardzo bym chciał, żeby młodzi ludzie chcieli wrócić do starych idei, czyli do tej jedności kontynentu i dokończeniu tej podstawowej ambicji ojców założycieli Unii i twórców i tej idei, która spowodowała, że my tutaj, w każdym razie wiele osób w tej sali siedzących się tak bardzo też angażowało w projekt unijny, a mianowicie, żeby w końcu wszyscy Europejczycy się znaleźli w jednej instytucji. To będzie niesłychanie ważne, bo obawiam się, tak jak też o tym pisze, dzisiaj nie mówił, ale pisze o tym Mark Leonard, Unia wydaje się, że już na pewno podzieli się na dwie części, że będzie to ta two-tier Unia, ta dwuczęściowa Unia, to podzielona Unia na dwie części, to tak naprawdę znaczy, że mamy w jakimś stopniu, w pewnych sprawach dwie organizacje, dwa bloki na kontynencie europejskim. Prezydent Putin niewątpliwie ma wielką ambicję, żeby utworzyć trzeci blok, Unię Euroazjatycką. Wydaje się, tak w każdym razie wiele osób w Rosji twierdzi, że to jest bardzo poważna ambicja i że to będzie jakiegoś rodzaju pamiątka, pomnik, który będzie chciał po sobie prezydent Putin pozostawić. Jeśli tak, mielibyśmy trzy bloki na kontynencie europejskim. No a jak już są trzy organizacje, to na pewno nie zabraknie powodów, dla których dwie będą chciały wystąpić przeciwko tej trzeciej. Polityka równowagi sił wróci z dużą siłą na kontynent europejski. Bardzo to niebezpieczne w czasach, kiedy pamięć II wojny światowej szybko odchodzi, czy już prawie odeszła. Pamięć o okropieństwach na Bałkanach też jak gdyby zanika, a w to miejsce przychodzi taka moim zdaniem iluzja trwałego pokoju na kontynencie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Adam Daniel Ortfeld, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo.
Przyznam się, że oba wystąpienia, zarówno Marka, jak i pana ministra Olechowskiego, są bardzo inspirujące i w istocie rzeczy tak zachęcają do takiego myślenia nie o charakterze operacyjnym i taktycznym, tylko raczej o takim spojrzeniu szerszym. Ja muszę powiedzieć, że kontynuując myśl pana ministra, powiedział, że siłą Unii do tej pory było to, że ona wyrażała pewną nową potrzebę i realizowała ją w sposób niezwykle konsekwentny i szybciej niż wielu oczekiwało. Więc innymi słowy, to bardzo szybko nastąpiła petryfikacja swego rodzaju tych nowych idei w formie instytucji i to instytucjonalne myślenie, które było przez pewien czas siłą Unii, stało się jej słabością, bo jak Mark mówił tutaj na temat tego, że należy wrócić do elastyczności, to ma na myśli to, że Unia nie może być niejako więźniem czy zakładnikiem instytucji i przeregulowań, które sama stworzyła. Problem jest, łatwiej jest to powiedzieć, niż zrealizować ten program deregulacji, deinstytucjonalizacji, ale równocześnie ożywienia ducha europejskiego i wzmocnienia samej Unii. Rzecz polega na tym, że Unia, tak jak wszystkie organizacje bez wyjątku, wszystkie wielostronne organizacje, jakie powstały w ostatnich 60 latach, a które dotyczą żywotnych spraw dla państw, które są członkami tych instytucji, przeżywają bardzo poważny kryzys. Ten kryzys niejako jest genetycznie zakodowany w tym, że instytucje z natury rzeczy wyrażają stan, w którym te instytucje powstawały. I instytucje mają charakter w tym sensie statyczny, podczas kiedy proces międzynarodowy jest dynamiczny i on w pewnym momencie rozsadza te instytucje. Ale te instytucje bardzo się bronią przed tym i w istocie rzeczy próbują wepchnąć w te ramy instytucjonalne, które kiedyś były bardzo funkcjonalne, a teraz są dysfunkcjonalne. Więc innymi słowy, fundamentalne pytanie jest, w jaki sposób ten dysfunkcjonalny charakter dzisiejszej Unii uczynić funkcjonalnym bardziej, nie naruszając tego, co stanowi o jej istocie. I tutaj ja bym powiedział, że dyskusje tego typu i raport Europejskiej Rady Stosunków Międzynarodowych jest oczywiście czymś i ważnym, i potrzebnym, ponieważ skłania do takiego szerszego myślenia, ale myliłby się ten, kto by sądził, że nowe rozwiązania są wypracowywane w czasie tego typu spotkań, czy spotkań w ogóle jakichś wybitnych ludzi, mędrców, że tak powiem, głów państw, czy zespołów naukowo-badawczych, które przez lata siedzą nad jakimś projektem i potem przedstawiają zatwierdzenia. Otóż nie. Rzecz polega na tym, że tak powstają rozprawy doktorskie, habilitacyjne, czy jakieś prace zbiorowe. Natomiast Unia jest żywym organizmem, który wbrew temu, co sądzi wielu polityków, zwłaszcza tych, którzy odebrali świetne wykształcenie w najlepszych uniwersytetach francuskich czy niemieckich, a które uczą takiej logiki. Francuzi są bardzo dumni z tego, że ich rozumowanie jest podporządkowane kartezjańskiej logice. Otóż rzecz polega na tym, że życie w ogóle, a życie międzynarodowe nie jest logiczne. Życie toczy się własnym torem, a nie odpowiada jakimś normom przyjętym, że tak powiem, dla takiego rozumowania. Można dać dziesiątki przykładów i wszyscy na tej sali znają, wiedzą o tym lepiej ode mnie, ile jest nonsensów wewnątrz Unii, których się broni jak niepodległości, że w tym czasie, kiedy się nasłabi się to takie popularne w swoim czasie przysłowie, że nie czas ratować różne lasy płoną. Otóż płonie Unia, a toczą się wielkie debaty nad formą kwestionariusza, czy u góry ma być napisane Unia Europejska, czy Unia Europejska i państwa członkowskie. No oczywiście Komisja Europejska broni jak niepodległości, że to ma być Unia Europejska bez słowa państwa członkowskie. Dla normalnych ludzi jest kompletnie obojętne i nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, ale dla tych urzędników tysięcy urzędników zatrudnionych przez Unię, to ma znaczenie. I oni wielką energię przykładają. Ja mógłbym podać dziesiątki przykładów znacznie bardziej rażących, kiedy wydawałoby się, że dzisiaj powinni myśleć o czymś zupełnie innym. Oni prowadzą szkolenia i rozmowy na tematy, które mają charakter bardzo marginalny, bez znaczenia. Więc chcę powiedzieć, że ponieważ nie ma dzisiaj gotowego rozwiązania na to nowe... Przepraszam bardzo, ja wyłączę, ponieważ robiłem sobie złudzenia, że mam jakiś taki dziwny telefon, że jak ja wyłączam, to wtedy... Nie tylko się włącza. Nie tylko to, ale jest jakiś głos zakodowany, który, że tak powiem, z radia czy czegoś mówi mi. I w związku, tak, ale wracam do tego, że minister Lechowski wspomniał tutaj o takiej historii, po co Unia powstała. I on powiedział, żeby wrócić do tej wielkiej idei. Gdyby ci młodzi ludzie pamiętali o tej idei i do niej wracali, to byłoby wspaniale. Ale właśnie oni do tego nie wracają, bo oni w ogóle nie wiedzą, że Unia nie powstała dla rozwiązywania problemów wspólnej waluty i rozwiązania problemów Grecji, tylko ona powstała po to, żeby zapobiec możliwości wybuchu kolejnej wojny w Europie. Kropka. Otóż w tej dziedzinie Unia, jak do tej pory wykonała to zadanie ponad oczekiwania, ale nie w taki sposób, jaki tradycyjnie się o tym myśli. Znaczy nie dlatego, że stworzyła nową armię, że wprowadziła jakieś środki w zakresie redukcji zbrojeń czy budowy zaufania wojskowego i bezpieczeństwa. Nic z tych rzeczy. W tej dziedzinie akurat Unia nic nie zrobiła, tylko Unia usunęła źródła tych konfliktów, bo członkostwo w Unii niejako i po tym rozszerzanie Unii zakładało, że te elementy, które prowadziły do wojny, będą rozwiązane, zanim nowe państwa do Unii wejdą. Jak do tej pory trzeba powiedzieć, że to funkcjonuje w sposób taki optymalny, wręcz niewyobrażalny przed kilkudziesięcioma laty. Ja mogę powiedzieć jako anegdotę, że kilka lat temu pisałem recenzję na pracę doktorską, którą bronił jeden z polskich specjalistów, nawet nie wiem, czy jest na tej sali, i który bronił takiej tezy, w jakiej mierze koncepcja Karla Deutscha o europejskiej wspólnocie bezpieczeństwa, a raczej o w ogóle o koncepcji wspólnoty bezpieczeństwa, security community, w jakiej mierze ta koncepcja security community została zrealizowana w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. I moja recenzja, która była niezwykle pozytywna dla autora, ze względu na logikę i właśnie dyscyplinę i znajomość literatury i wszystko, co trzeba, była taka, że on po prostu zastosował tę formułę Karla Deutscha do niewłaściwej instytucji, bo Karl Deutsch nie myślał o NATO. Karl Deutsch właśnie myślał o instytucji tego typu, jaką jest Unia Europejska. I z tego punktu widzenia można powiedzieć, że Unia odniosła sukces, ale oczekiwania w stosunku do Unii dzisiaj nie są związane, zwłaszcza jeżeli chodzi o młode pokolenie, nie są związane z zapobieganiem wojnie, bo młode pokolenie urodziło się już przynajmniej o jedno, a niekiedy o dwa pokolenia po tym, kiedy ta wojna się zakończyła. W związku z tym to nie jest punkt odniesienia. Punktem odniesienia są zupełnie inne sprawy. Sprawy rozwoju, konkurencyjności, innowacyjności, stawiania czoła nowym wyzwaniom. I z tego punktu widzenia warto powrócić do tego, że jednak u podstaw jest to, żeby Unia nadal spełniała to oczekiwanie fundamentalne, żeby zapobiegła wybuchowi konfliktu w Europie. I teraz uważa się dzisiaj, że obecny kryzys jest kryzysem zupełnie innym od poprzednich i nie do przezwyciężenia. Otóż ja chcę powiedzieć, że w sprawie kryzysu są możliwe dwa podejścia. Jedno podejście jest takie, że kryzys zachęca do fundamentalnej zmiany. A druga jest taka dzisiaj dominująca myśl, że ten kryzys nie zachęca do żadnej fundamentalnej zmiany. Jest on zwiastunem albo początkiem końca, że on nieuchronnie prowadzi do końca. Chcę powiedzieć, że czasami są takie prognozy samopotwierdzające się. I jeśli ten nurt myślenia zyska sobie popularność wśród polityków, to niewykluczone, że on będzie zrealizowany, bo mówię o tych politykach dlatego, że niestety dzisiaj w Unii nie ma wielkich polityków. Znaczy ten kryzys przywództwa wyraża się nie tylko w tym, że brak jest jakiejś wielkiej strategii, ale brak ludzi, którzy mają w ogóle potrzebę, żeby mieć strategię, mieć wizję i ją realizować. Oni uważają, że w zasadzie polityka to jest reagowanie na wydarzenia i jak gdyby taka korekta, ale ten statek i tak będzie płynął w jakimś tam kierunku, tylko należy uwzględniać silniejsze podmuchy i wtedy spuszczać żagle albo je naciągać. Otóż jestem zdania, że w istocie rzeczy i według mnie należy do tej pierwszej grupy, która uważa, że ten kryzys może zachęcić do bardzo istotnej zmiany. I tutaj też podzielam pogląd pana ministra, że w najbliższym czasie przewiduję wielką debatę na temat choćby taką, jaka była na początku tego wieku, bo jak pamiętamy, kiedy po wygłoszeniu w Uniwersytecie Humboldta przemówienia przez Joszkę Fischera, który w istocie rzeczy przewidywał te dwie prędkości i optował na rzecz twardego jądra i całej reszty. Otóż od tamtego czasu kilku polityków w tamtym czasie się do tego odniosło, niektórzy przedstawili swoje własne koncepcje. Ja muszę powiedzieć, że w polskim myśleniu było czymś nowym wystąpienie ministra Sikorskiego w Berlinie, które moim zdaniem było wygłoszone we właściwym czasie do właściwych ludzi i na właściwy temat. On dotknął, ja nie będę bronił jego tez w każdej kwestii, a zwłaszcza w tej, gdzie on rozważa, że przyszłość Unii ma być federacją lub konfederacją. Federacją na wzór Stanów Zjednoczonych, którą on odrzuca, lub konfederacją na wzór Szwajcarii. Otóż to nie będzie ani konfederacja, ani federacja. Ja bym powiedział, że problem Unii nie polega na tym, że to będzie związek państwo związkowe czy związek państw, znaczy, że optymiści uważali, że to jest związek państw, który zmierza w kierunku państwa związkowego. Otóż to nie będzie ani jedno, ani drugie. Unia w sposób ponad wszelką wątpliwość, niezależnie od tego, kto będzie jakie argumenty wysuwał, Unia zachowa całkiem inny charakter, na który jeszcze dzisiaj nie mamy określenia, mianowicie Unia zachowa taką specyfikę, która ją będzie wyróżniać, że to będzie coś więcej niż organizacja międzynarodowa, ale czymś mniej niż państwo. Jakkolwiek będzie miała i już ma dzisiaj wiele atrybutów państwa. Więc rzecz polega na tym, że nie tyle ważne jest, jak to nazwiemy, ile ważne jest, żeby się odwołać do Deng Xiaopinga, który mówił, że nieważne jest, czy jest kot biały, czy czarny, ważne, żeby łowił myszy. Otóż nie jest ważne, jak Unię nazwiemy, tylko czy Unia jest odpowiedzią na potrzeby, a jej instytucje odzwierciedlają ten stan rzeczy, który jest skierowany w przyszłość, a nie broni pewnych rozwiązań z przeszłości. Więc innymi słowy, tę część swojego głosu chciałem podsumować w ten sposób, że pilną potrzebą są dwie sprawy w tej chwili. Po pierwsze, potrzebne jest nowe przywództwo, którego brakuje, bo na czele nie tylko Unii, ale również państw, ale rzecz polega na tym, że na czele Unii stawiane są jednostki dobrze wykształcone, którym i brak wizji, i brak charyzmy, i które po prostu są nijakie, ale między innymi dlatego, że na czele państw są takie jednostki. I chodzi o to, że rzecz polega na tym, że w państwach jest myślenie takie, żeby osoby, które są mianowane na najwyższe stanowiska w Unii, nie wykraczały poza ten poziom, który określają te główne państwa, które decydują o tych nominacjach. I w związku z tym, więc wracam do tego, że mamy brak przywództwa. I to według mnie kryzysy wylaniają na ogół przywództwo. I drugi to jest ta nowa grupa przywódców, to przywództwo powinno wypracować nowy typ myślenia, znaczy typ myślenia, który w jakimś sensie potraktuje to, co jest do tej pory, jako punkt wyjścia, a nie punkt dojścia i utrzymanie status quo. Otóż, jak powiedziałem, dzisiaj pytanie polega na tym, jak Unię dysfunkcjonalną uczynić bardziej funkcjonalną. Mark tutaj powiedział, że jak Unię nieskuteczną uczynić skuteczną. Jest w moim przekonaniu o jej żywotności, skuteczności w ostatecznym rachunku będą decydować państwa, nie Bruksela I to, co się dzieje dzisiaj w Europie, to, co tej Kostek na otwarcie nam powiedział na temat tego, co się dzieje we Włoszech, czy w Grecji, czy gdziekolwiek, włącznie z Francją, to trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, że decydują państwa. I rzecz polega na tym, że w Unii bardzo wiele osób to, jak gdyby osób, które decydują o Unii jako instytucji, ignoruje to. Po prostu uważają, że oni tym państwom narzucą. Nie. Mogą przyjmować bardzo różne postanowienia, ale jeśli kondycja państw będzie słaba, to Unia w ostatecznym rachunku będzie słaba. I rzecz polega na tym, że trzeba dostosować Unię do tej nowej sytuacji. To nie będzie regres, tylko to będzie po prostu stwierdzenie, że mamy Unię, która zaczyna uwzględniać realia, a nie funkcjonować jak gdyby w oderwaniu od tego, co stanowi o jej istocie. Otóż w moim przekonaniu instytucja, znaczy Unia jest dzisiaj instytucją przeregulowaną, a instytucje funkcjonują, ale instytucje Unii funkcjonują, ale sprawiają, że Unia staje się w wyniku ich funkcjonowania bardziej mniej skuteczną i bardziej dysfunkcjonalną. To jest pewien wewnętrzny problem. Innymi słowy, żeby nie mówić dłużej, to ograniczę się do takiego podsumowania, że fundamentalnym problemem, przed którym stoimy, jest to, jak pogodzić sprzeczność, która dzisiaj cechuje wszystkie państwa w świecie, całą społeczność międzynarodową, a mianowicie sprzeczność pomiędzy funkcjonowaniem narodu i społeczeństwa w narodzie z jednej strony, a wspólnotą międzynarodową i państwami. Znaczy, chodzi o to, że nie wszystkie państwa są, jeśli tak można powiedzieć, zorganizowane na zasadzie społeczeństw politycznych. I innymi słowy, te społeczeństwa, które dzisiaj w Europie, w państwach funkcjonują, one w jakim stopniu nie odnajdują swojego odbicia w tych instytucjach, które są w Unii. Unia musi się do nich dostosować i przez wielu teoretyków to będzie ocenione bardzo krytycznie, ale to będzie, że tak powiem, otwarciem do nowego etapu rozwoju unijnego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Miałem dwie możliwości, albo zabrać głos pod koniec debaty, żeby mój głos włączyć, ale w związku z tym, że ja różnię się od opinii tu wyrażonych, łącznie z opiniami Marka, to ja myślę, że może być pożyteczny dla debaty, że ja przedstawię mój pogląd. Zacznę od problemu, który tu był poruszany, problem prawomocności legitymacji Unii. Wojna nie była jedynym źródłem legitymacji. Był strach przed powrotem przedwojnia, czyli totalitaryzmów, radykalnego nacjonalizmu, strach przed Związkiem Radzieckim, to były czynniki. I plus jednak bardzo istotny rozwojowy czynnik, to znaczy to, co wybitny historyk brytyjski uczynił tytuł swojej książki, że Unia Europejska pomogła w odbudowie państw narodowych. To znaczy często się przedstawia, że Unia wykracza poza państwo narodowe. W istocie Unia pozwoliła na odbudowanie moralne, ale również materialne odbudowanie państw narodowych. Otóż w jakimś sensie to się skończyło, wszystkie te czynniki, między innymi z naszym udziałem. 89 rok prowadził do daleko idącej delegitymizacji, jeżeli chodzi o tradycyjne źródła legitymacji Unii Europejskiej. Nikt nie wierzył w niebezpieczeństwo totalitaryzmu sowieckiego. To było końce. Bano się Niemiec przez chwilę, jak się poczyta to, co pani Thatcher mówiła i Mitterrand, to jest tego, prawda, dowodem. Ale przez chwilę tylko. Zresztą polska reakcja była też bardzo charakterystycznym tego dowodem. Nie było strachu. Nie było strachu przed Niemcami. I również to, co jest rzeczą istotną, już właściwie od lat 70. Unia traci swój impet i poczucie relatywne wpływu pozytywnego Unii na rozwój krajów europejskich słabnie. Innymi słowy, jest problem, od tego czasu pojawia się problem nowych źródeł prawomocności Unii Europejskiej. Można by powiedzieć, the sheer existence. Sam fakt istnienia jest bardzo silnym źródłem legitymacji. I to jest prawda. Ludzie się przyzwyczaili. Poza tym są otwarte granice, możliwości studiów gdzie indziej. To są bardzo wszystko istotne czynniki. Ale tu Mark użył bardzo ładnej formuły, że jest American Dream zbył z nami z historii. Nigdy nie było European Dream, chociaż pewien autor pisał, że European Dream zastąpił, Tony Judd pisał to? European Dream zastąpił, kto? Tak, a słusznie, że European Dream zastąpił American Dream. To nie było prawdą, nigdy nie było European Dream, chociaż oczywiście była utopia europejska, ale podzielana przez wąskie stosunkowo elity. Zamknę ten temat. Od tego czasu pojawia się i tak naprawdę dzisiaj uzasadnienia dla wspólnego istnienia są znacznie bardziej abstrakcyjne i znacznie trudniej dostępne. To znaczy istnienie w szerokim świecie bez granic to jest problem globalizacji i istnienia wspólnoty europejskich krajów, które przez kilkaset lat reprezentowały mniej więcej 20% ludności. Dzisiaj reprezentuje 10%, już w połowie wieku będzie reprezentowało 6% ludności. To znaczy, żeby odgrywać jakąkolwiek rolę istotną na tym morzu, szerokim morzu tego świata zglobalizowanego, Europa musi być razem. Jeżeli się patrzy z zewnątrz, to zresztą bardzo wybitna też analityczka z ECFR-u, Ulrika, prawda, szefowa biura berlińskiego, ona napisała po wizycie w Stanach, że bardzo ciekawe, że w okresie tych wszystkich wyborów, że tam nie pisano o wyborach we Francji, prawda, w Grecji czy gdzie indziej, tylko Eurolandzie. To znaczy, że patrząc już z zewnątrz, my już stanowimy wspólnotę. Jeżeli się z Azji patrzy, z Japonii, z Chin, to nawet te wielkie kraje historyczne typu Wielka Brytania, Niemcy czy Francja są mało widoczne. Widoczna jest Unia Europejska, Europa, Unia Europejska i Irland. To jest to, co Florian Znaniewski nazywał więzią odzwierciedloną. To będzie miał wpływ na naszą percepcję, nas samych. To znaczy, że będziemy się stawali coraz bardziej Europejczykami, będziemy widzieli, że inni nas widzą wyłącznie Europejczyków i te drobne różnice to tak jak różnice regionalne dzisiaj w Polsce. Teraz drugi problem, który jest bardzo istotny i tutaj elementy drobnej polemiki z Markiem. Mianowicie Mark przedstawił w jego paperze nowym, którego zaraz czytałem, przedstawił wizję taką, jakby dzisiejsza Unia była represywna. No to te trzy punkty wymieniał. Law and order, to już źle się kojarzy. Prawo i porządek to jest zazwyczaj program skrajnej prawicy, że tak powiem, czy prawicy, prawda? I trzecie, two-class approach, czyli dwóch klas. Otóż mówiąc prawdę, moje widzenie Unii jest dokładnie przeciwne. I to, co Andrzej Olechowski powiedział, że nigdy nie było takiego programu pomocowego, jak w czasie teraz kryzysu, przecież tak naprawdę w okresie istnienia euro był tak masowy przepływ, on nie był świadomy, on jest źródłem dzisiejszego kryzysu. Był tak masowy przepływ z krajów bogatych, z krajów z takich jak Niemiec i innych. Oczywiście był też interes z takich krajów jak Niemiec, to jest inna sprawa, nie wchodzę w szczegóły. To był masowy przepływ. Jednym ze źródeł naszego kryzysu jest to, że nastąpiło to, co przepowiadał Tocqueville, to znaczy wyrównanie, w jakimś sensie wyrównanie nie tylko między klasami, tylko między państwami. Takie kraje jak Grecja zostały awansowane poprzez sztuczne finansowanie. Teraz przywrócenie różnic, które są naturalnym odzwierciedleniem ich potencjału gospodarczego, jest szalenie bolesnym procesem, który prawdopodobnie kończyć się będzie tu i ówcie z buntami. Ale to nie jest wynikiem represywności Unii, wręcz przeciwnie. Tego, że Unia nie miała mechanizmów kontroli. Teraz skąd to się wzięło? I tu jest druga bardzo ładna formuła, którą posłużył się Mark. Mianowicie, że zawężony został obszar polityki w ramach państw narodowych i równocześnie nie poszerzono obszaru polityki na poziomie Unii Europejskiej. To jest bardzo poważny dramat. Skąd on się wziął? On się wziął z tak zwanej metody moneta, którą konstruowano Unię od początku. To znaczy konstruowano ją metodą antypolityczną. Budowano Unię Europejską poprzez odpolitycznienie. I wtedy, kiedy nie udało się integracja militarna na początku lat 50. przez Francuzów spowodowana, wtedy Monet wymyślił tę drogę gospodarczej integracji. Przy tym z pełną świadomością, że gospodarcza integracja będzie nieuchronnie destabilizowała system prawny niedostosowany do nowych warunków gospodarczych i system polityczny niedostosowany. Innymi słowy, w wyniku postępu integracji gospodarczej będą następowały procesy dostosowawcze w dziedzinie prawa i w dziedzinie polityki. Nie jako wybór polityczny wolnych ludzi, tylko jako nieuchronna konieczność po prostu. Tak naprawdę to, co z tym my dzisiaj mamy do czynienia, to jest ostatnia i w jakimś sensie ironiczna, żeby nie powiedzieć tragiczna, realizacja modelu Moneta. Bo co to my mamy? My mamy, wprowadzony został pieniądz bez spełnienia podstawowych pewnych warunków istnienia pieniądza. To znaczy, ja pamiętam Friedman Milton, który nie był wielkim sympatykiem Europy, prawda? On mówił, że nie, w historii nie jest znany wypadek wspólnej waluty bez wspólnej władzy politycznej. No dobrze, to ty masz inne zdanie, Marek, od Miltona Friedmana. Ja cytuję to, co czytałem. Dobrze, to zaraz powiesz. W każdym razie, dlaczego? O co to mu chodziło? Między innymi dlatego, że muszą być mechanizmy amortyzowania różnic. To, co się nazywa w ekonomii szoki asymetryczne. Każdy kraj, zwłaszcza na różnych poziomach, w różnym tempie się rozwija. Wobec tego muszą być mechanizmy równoważenia we wspólnej wspólnocie. Przepływy, między innymi finansowe. Otóż w Unii Europejskiej, wtedy, kiedy nie ma wspólnej władzy politycznej, nie ma mechanizmów przepływów wyrównujących koniunkturę. Nie ma przepływów siły roboczej ze względu na różnice kulturowe, ze względu na różnice językowe i tak dalej. Innymi słowy, myśmy stanęli w obliczu tego dramatycznego konfliktu między tym, co istnieje, czyli wspólna waluta, i tym, czego nie ma, czyli wspólna władza polityczna i wspólny system polityczny. Tak naprawdę to jest realizacja marzenia Moneta, bo co może się stać? Albo katastrofa, jakaś forma katastrofy, umiarkowanej być może, jak na przykład ekspulsja, czy wybór przez Greków samych, bo przecież to nie będzie ekspulsja, tylko Grecy. Jeżeli Grecy wybiorą i odmówią opłacenia długu, Europa nie przeleje im odpowiednich środków i wtedy Grecja będzie musiała wrócić do drachmy, zamknąć granice, utworzyć własną monetę i że tak powiem, rozpocząć niezależny żywot. Więc albo nastąpi mniejsza bądź większa katastrofa, rozpad Unii, albo też nastąpi przyspieszony proces integracji politycznej. Przez 10 lat nikt nie miał odwagi mówić o federalnej Europie. Dzisiaj się pojawił ten język w ustach między innymi naszego ministra spraw zagranicznych. Też należał do entuzjastycznych zwolenników jego wystąpienia, ale przecież przedtem on by nie śmiał użyć nawet tych słów. Nikt nie używał tych słów, nawet z tak powiem zwolennicy federalnej Europy. Otóż powrócił ten język, dlatego że w sposób oczywisty to jest sposób ratowania Unii takiej, jaki jest. Czyli znów mamy sytuację przekształcenia wolności w sytuację konieczności. Jeżeli chcemy ratować Europę taką, jaką ona jest, to trzeba wobec tego posunąć się znacznie dalej w integracji politycznej. Przepraszam bardzo, jak nadużyłem prawa prowadzącego i teraz do Państwa należy głos. Bardzo proszę o przedstawianie się, bo to jest wszystko. Co?
Gold standard to jest inny przykład, także. No nie, ale z tego punktu widzenia to jest jednak. Ja się zgadzam z tym, że to jest nieporównywalne z IMU Gold Standard, ale z punktu widzenia mechanizmów, znaczy jest nieporównywalny, jeśli patrzymy na ewentualne konsekwencje dezintegracji, natomiast jest porównywalny, jeśli mówimy o mechanizmach dostosowawczych. No, to znaczy tak, nie chcę rozwijać w tej chwili tematu.
May I choose a language or is that prohibited?
Czy mogę wybrać język, czy nie? Dobrze, pewien jestem, że może to, co powiem, jest troszkę nudne, ale pomówmy trochę o ekonomii. Zauważyliśmy, że problemem dla Europy są dwa rodzaje nierównowagi jednocześnie. Jedna zewnętrzna, a druga fiskalna. I trzeba by skorygować teraz te dwie nierównowagi, dwa rodzaje nierównowagi jednocześnie. To jest podstawowe wyzwanie dla Europy, dlatego że równowaga fiskalna w ramach programu dostosowawczego oznacza, że w takich krajach jak Grecja, Portugalia i innych krajach Europy mamy do czynienia z recesją przy jednoczesnym obniżonej nominalnej stopie wzrostu i kraje są pod presją deflacji. oznacza to na krótszą metę nie niższy, ale wyższy wskaźnik dług do PKB, tak jak widzimy na przykładzie Grecji. A teraz pomówmy o tej równowadze zewnętrznej. Jak dokonać korekty walutowej, na przykład bez dewaluacji, bez ingerowania w kursy wymiany. Z ekonomicznego punktu widzenia odpowiedź jest prosta. Niezbędna jest korekta w rzeczywistej, efektywnym kursie wymiany. I w tych biedniejszych krajach należałoby obniżyć tempo inflacji i zwiększyć tempo wzrostu inflacji w takich krajach jak Niemcy. Czy jesteśmy, powstaje pytanie, gotowi na to, żeby powiedzieć Niemcom na dziś, że przez kolejne 10 lat mają mieć inflację na poziomie 4%, żeby dokonać korekty w skutkach kursów walut? Czy oni zdadzą sobie z tego sprawę? Jest kilka sygnałów od sensownych polityków. Schellbach na przykład twierdzi, czy szef Bundestagu, że jest taka możliwość rozważenia tego, ale mimo wszystko problem istnieje dalej. Jeśli myślimy o tym, jak uratować z ekonomicznego punktu widzenia Europę, to musimy prowadzić dwa rodzaje korekt i niezbędna jest zgoda polityczna co do realizacji tego typu polityki. Proszę bardzo.
Liberte. Wydaje mi się, że panel osiągnął konkluzję w kwestii takiej, że gospodarcze problemy Europy wymagają politycznych rozwiązań. Wydaje mi się, że nie jest to wiedza, która byłaby obca dużej ilości elit politycznych w Europie. Jednocześnie ma się wrażenie, że to, o czym panowie mówili, to, co wydaje się teraz bardzo pożądane i niezbędne, czyli polityczna integracja, czyli de facto rezygnacja z tej części władzy, jaką mają politycy w państwach narodowych, jest właśnie ze względów politycznych właściwie niemożliwa. Czy te społeczne tendencje, jakie się nasilają w krajach poszczególnych europejskich, są raczej odśrodkowe niż dośrodkowe. Nie widać też żadnego hegemona, czy pan Adam Rotfeld mówił o kryzysie przywództwa, tak, kogoś, kto byłby gotów pójść pod prąd przeciwko tym tendencjom, które dla polityków są naturalne, czyli pójścia na fali głosu tłumu i narzucenia niejako tego, co jest konieczne, nie tego, co jest możliwe, czy nie tego, co jest pożądane. Jednocześnie nakłada się na to inny kryzys, to znaczy nakłada się kryzys demokracji w ogóle. To znaczy politycy w praktycznie wszystkich krajach europejskich wyłącznie udają, że oni coś mogą. To znaczy być może mogą w Niemczech, znaczy na pewno mogą w Niemczech, być może we Francji. Natomiast pozostałe kraje tak naprawdę toczą taki rodzaj tańca. To jest taki teatr, w którym polityk kraju peryferyjnego Unii może powiedzieć, że on będzie decydował o polityce gospodarczej swojego kraju. Nie, decydują rynki, które dyktują mu to, ile będą kosztowały obligacje następnego dnia po takiej czy innej jego decyzji. Model międzyrządowy, który panuje od kilku lat, właściwie będzie się pewnie nasilał w związku z traktatem lizbońskim, tak naprawdę też na dłuższą metę jest politycznie nie do utrzymania, bo trudno sobie wyobrazić sytuację, w której Angela Merkel jest de facto premierem Grecji, ewentualnie niemiecki podatnik musi ponosić nakłady na zupełnie mu obcego portugalskiego rolnika. Więc znów narzuca się ta potrzeba stworzenia mechanizmów wspólnotowych, za którymi jakby okazuje się, że nikt się de facto nie opowiada. I tutaj jest kolejna kwestia, to znaczy generalnie integracja, powstawanie nowych państw czy nowych tworów, imperiów, tak? Pewnie Niall Ferguson by apelował o stworzenie europejskiego imperium. Kto miałby być tym imperatorem? To znaczy, gdzie jest ta siła? Bo na pewno nie wśród polityków. To znaczy, my oczekując od polityków, którzy mają szczątkową władzę i tak, tę taką właściwie władzę głównie objawiającą się w języku. I to też chyba jest powód narastania populizmów, bo ludzie głosując na te partie mainstreamowe widzą, że de facto one niczego nie zmieniają, że Hollande będzie prowadził bardzo podobną politykę do polityki Sarkoziego. I to widać, prawdopodobnie stąd się bierze ta próba głosowania na partie skrajne, głównie partie prawicowe. prawicowe, no, które też oczywiście nie sprzyjają integracji. I gdzie jest, i moje pytanie jest takie, nie bądźmy naiwni, znaczy nie oczekujmy, że ktoś popełni rodzaj harakiri, czy że jeśli nie będzie pewnych mechanizmów społecznych, które pchną polityków, mechanizmów politycznych, które będą zmuszały do podjęcia takich, a nie innych decyzji, to oni będą myśleliwi w swoim interesie. I jestem ciekaw, czy panowie dostrzegają tego typu możliwości. Poza tym, że jakby w polityce nie wystarczy mieć rację. To, że panowie macie rację i to, że ludzie za Federacją Europejską, ja się też za tym opowiadam i Liberty się za tym opowiada, mają rację, to absolutnie nie wystarczy do tego, żeby tę federację stworzyć. Dziękuję.
I would like mostly discuss with Mark introduction.
Ja chciałbym odnieść się tutaj do wstępu Marka. Szczerze mówiąc, mam bardzo mieszane odczucia po tej twojej prezentacji. Zgadzam się w dużej mierze z tym wezwaniem o więcej Europy. Zgadzam się z tą diagnozą, że mamy do czynienia z bardzo niesymetryczną konstrukcją Europy, bardziej integracja gospodarcza niż polityczna. Dlatego, dlaczego tak jest, to pan Aleksander Smolar nam wyjaśnił w większej mierze. Także każdy komponent Unii Europejskiej, jak jednolity rynek, Unia Gospodarcza i Monetarna, umowa, traktat z Schengen, zawiera wiele niespójności i żaden z tych projektów nie został ukończony. Każdy wymaga dalszego doskonalenia, dalszej modernizacji. Politycznie rzecz biorąc, mamy do czynienia z deficytem reprezentacji demokratycznej na poziomie europejskim i z brakiem paneuropejskiej sceny politycznej. Zgadzam się z potrzebą większego stopnia integracji, zwłaszcza politycznej, ale diabeł tkwi w szczegółach, jak to mówią, i to jest pierwsza moja uwaga. Druga uwaga jest taka, że nie da się tworzyć iluzji, żyć w przekonaniu, że obecny kryzys i proces dostosowawczy będzie bezbolesny i zadowoli wszystkich. Chciałbym tu powiedzieć, no dobrze, mogę pogodzić się z wezwaniem do zwiększonej dyscypliny fiskalnej, do potrzeby stosowania jasnych zasad fiskalnych na poziomie krajowym i europejskim. Może być niepopularne politycznie, ale historyczne doświadczenia pokazują, że w przypadku każdej federacji, konfederacji, Unii, federalizm fiskalny jest absolutnie bezwzględny. To widać na przykładzie doświadczenia Argentyny, Brazylii, Rosji przed kryzysem 1998 roku, ale też Hiszpania, problemy z utrzymaniem rządów regionalnych i utrzymaniem przez te rządy dyscypliny fiskalnej. Obecny system jest w dużej mierze niedoskonały. Nie jestem pewien, czy wszystkie te idee ostatnio prezentowane są racjonalne, na przykład euroobligacje, bo co można powiedzieć na przykład na temat doświadczeń amerykańskich? Zgadzam się, że czasu władze federalne przyznają stanom określone dotacje czy granty w ramach programów regionalnych, nawet szczodre, ale na poziomie zasad fiskalnych rząd federalny nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za stany ani za samorządy terytorialne. I było kilka przykładów bankructwa wcześniej, czy zwłoki w spłatach, tak jak ostatni przykład Kalifornii. Musimy być zatem świadomi istnienia różnych modeli. Cały czas pojawia się ten popularny temat zaciskania pasa, a polityki bardziej prowzrostowej. Sytuacja w rzeczywistości jest taka, że Europa przechodzi proces bardzo głębokich korekt fiskalno-strukturalnych, które trzeba było wykonać 10-15 lat temu przed wprowadzeniem tego europrojektu nawet, ale to nie miało miejsca. I teraz kilka krajów stoi w obliczu ściany i wali głową w mur. Łatwo powiedzieć, dajmy Grekom, Hiszpanii czy Włochom więcej czasu, ale ktoś musi ten dług finansować. Rynki prywatne już tego odmówiły. Stany Zjednoczone tego nie sfinansują, nawet jeśli byłoby to robione w ramach Sojuszu Transatlantyckiego. Niemcy to jedna z możliwości, ale Niemcy mają i tak już wskaźnik dług do PKB 80% i rynek też jest bliski już stanięcia przed ścianą i dlatego mamy taką dlatego jest to tak zaraźliwe mocno. Bank centralny może oczywiście drukować pieniądze, ale to nie pomoże krajom z takim dysfunkcyjnym, słabym systemem politycznym, takim jak Grecja. To nie jest rozwiązanie. Nie możemy przecież zbyt wiele obiecać. Dziękuję bardzo.
Dominik Mierzejewski, Uniwersytet Łódzki. Trzy punkty. Elity nie są takie, jakich byśmy się spodziewali. To produkt naszych czasów. Porównywanie chyba dzisiejszych premierów, prezydentów, ministrów i tak dalej do postaci wykreowanych przez XIX wiek, czy pierwszą wojnę światową, czy nawet drugą wojnę światową, wydaje mi się, jest zasadne, ale to nie te czasy. Tu społeczeństwa są zupełnie inaczej konstytuowane mimo wszystko i elity są produktem, są wyborem tych społeczeństw. Druga kwestia, która wydaje mi się interesująca i winna być postawiona w kontekście procesów integracyjnych, to czynnik zewnętrzny. Czy podmioty zewnętrzne będą, jeśli tak, to w jaki sposób wpływały na integrację w Europie? Czy zakupy chińskie będą integrowały Europę, czy będą Europę dezintegrowały? I trzeci punkt, z racji na moje zainteresowania dalekowschodnie, Chiny naprawdę nie postrzegają Unii Europejskiej jako zwartej całości. Chiny stawiają podobne pytania jak Kissinger. Tutaj nie ma naprawdę numeru telefonu, pod który można zadzwonić. Wobec powyższego Chiny rozgrywają Europę, z czego dobitnym, myślę, dobitnym głosem w dyskusji były raporty François Godemont. Wobec powyższego Chiny rozgrywają Europę i tak myślę, powinniśmy postrzegać ingerencję Chin w to, co się dzieje w Europie. Dziękuję bardzo.
Radek Pyfel, Centrum Studiów Polska-Azja. Tak się składa, że tutaj spędziliśmy chyba razem w Azji około 20 lat, czy nawet więcej. Kolega mnie trochę wyprzedził, miałem dokładnie takie same pytania, czy bardzo podobne. Chiny rzeczywiście nie patrzą na Europę jako całość, dzielą kraje na kilka kategorii. Dwa najlepsze przykłady to wspomniany już Scramble for Europe, to opracowanie IFCR-u, ale też i wizyta premiera Wen Jiabao do Polski, ta oferta dla Europy Środkowo-Wschodniej. I teraz pytanie do trzech panów, też i do naszych ministrów, jak odbieracie tę ofertę? Czy to jest korzystna sprawa dla Polski, czy w dłuższej perspektywie to będzie jednak dezintegrować Europę? I korzystając z tego, że Mark Leonard jest autorem książki What Does the China Thing, jak postrzega on Chiny i właśnie ich wpływ, czy wpływ tych czynników zewnętrznych, w tym Chin, na integrację europejską? Czy Chiny, które potrzebują przecież Unii Europejskiej, bo Unia Europejska jest ich największym rynkiem zbytu, jakikolwiek taki turmoil czy zamieszanie w Unii Europejskiej jest Chinom nie na rękę? Czy Chiny będą starały się utrzymać Unię Europejską, czy będą jakby playing off, czy będą rozgrywać europejskie? Czy może jest pan zwolennikiem trzeciej tezy, że nie będą ani, ich wpływ nie będzie ani pozytywny, ani negatywny, czy że będzie nieprzewidywalny, że Chiny tak naprawdę nie mają jakiejś spójnej polityki i to w zasadzie nie będzie można powiedzieć, czy ten wpływ jest pozytywny czy negatywny, tylko będzie decydował przypadek w następnej dekadzie. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, czy jeżeli już nikogo nie ma głosu, z tego poprosimy, zaczniemy od panów ministrów w odwrotnej kolejności, czyli Adam Daniel Rotfeld.
Dziękuję bardzo. Ja prawdę powiedziawszy ograniczę się do tych uwag ostatnich, ponieważ one są najbliższe mojemu takiemu zawodowemu zainteresowaniu. Mianowicie myśmy tutaj w ogóle nie rozmawiali na temat wspólnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony Unii, ponieważ uważamy, że to jest w istocie rzeczy polityka dosyć taka werbalna i praktycznie rzecz biorąc Unia rzeczywiście zajęła się sprawami przede wszystkim gospodarczymi, fiskalnymi, w jakiejś mierze społecznymi. Ja uważam, że to jest normalne, prawidłowe, że na czas, jeżeli Unia będzie się rozwijać, to przyjdzie czas również na wspólną politykę zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony. Na razie to jest wszystko werbalne, deklaratywne i nie ma żadnej wspólnej. Była próba zarysowania takiej strategii, w tej chwili jej nie ma ani wobec Rosji, ani wobec Chin. Jest ze strony i Rosji, i Chin jest naturalna tendencja do tego, żeby postrzegać Unię nie jako jednolity podmiot, tylko formułować politykę przede wszystkim do najważniejszych państw Unii, a w stosunku do Polski jako potencjalnego lidera w tej części Europy. Ponieważ dla Chin w ogóle inne państwa w Europie Środkowo-Wschodniej są zbyt małymi adresatami polityki, więc w związku z tym ta wizyta i przesłanie było takie, że Polska miałaby być swego rodzaju takim symbolicznym przywódcą w tej części Europy. Z kolei polska polityka i zachowanie w tej sprawie zostało w Brukseli bardzo źle przyjęte ze względu na to, że Bruksela niejako ma taką tendencję do monopolizowania i uważała, że to ona ma określać. Ja muszę powiedzieć, że jest to rzecz taka dość interesująca, że wówczas, kiedy mocarstwa europejskie należące do Unii określają swoją politykę wobec Chin albo Chiny wobec tych państw, to nikt nie uważa, że należy pouczać Niemcy, że one mają uzgodnić z Brukselą, zanim określą swoją politykę. Również to dotyczy Francji. Ale w stosunku do Polski nagle zagrały te takie ambicje urzędnicze, biurokratyczne, bo tutaj można było pokazać, że to Bruksela ma decydować. Ja uważam, że rzeczywiście, gdyby istniała wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, to oczywiście powinna Bruksela decydować, ale ona nie istnieje. W związku z tym nie ma co udawać i to dotyczy bardzo wielu spraw. Ja nie chcę w tej chwili wnikać na zasadach wzajemności, że na przykład Unia w stosunku do Ukrainy zajęła stanowisko, które odpowiada w tej chwili polityce niemieckiej, ale nie ma jakiejś polityki unijnej wobec Ukrainy. Znaczy można powiedzieć to, że Ukraina znalazła się w centrum zainteresowania Unii, w znacznym stopniu jest zasługą Polski i trzeba powiedzieć, że to w Unii jest postrzegany jako swego rodzaju takie egzotyczne zainteresowanie. Znaczy w zasadzie ten problem wewnętrzny na Ukrainie dla wielu unijnych polityków czy polityków niemieckich był dobrą okazją, żeby powiedzieć, że my nie widzimy Ukrainy jako perspektywicznej takiej strategii unijnej wobec tego państwa, ponieważ dla nas głównym partnerem w tej części świata jest Rosja, a Rosji perspektywa europejska dla Ukrainy nie odpowiada. Odpowiada raczej ta perspektywa, o której wspomniał tutaj Andrzej Olechowski, mianowicie, że Rosja chce tworzyć euroazjatycką Unię. Innymi słowy, ja tutaj dotykam tej sprawy, ponieważ Alik w swoim wprowadzeniu powiedział, że w istocie rzeczy chodziło o to, ażeby kiedy powstawała Unia, żeby zapobiec nacjonalistycznym konfliktom i to jest prawda, bo te konflikty prowadziły w ostatecznym rachunku do wojny. Ale do tej pory to się udało ponad moje oczekiwania, ja sądzę bardzo wielu oczekiwania, że w istocie rzeczy te wewnętrzne tendencje do odradzania się nacjonalizmu, one znalazły się pod kontrolą i były, ja bym powiedział, tłumione. W tej chwili w warunkach kryzysu one się odradzają, ale generalnie rzecz biorąc trzeba powiedzieć, że złudzeniem jest, jeżeli ktoś sądzi, że można stworzyć wspólną politykę unijną, taką jaką mają państwa, bo nawet taka wspólna polityka nie daje tych efektów, które są oczekiwane. Powiem, że na przykład Włochy od ponad 150 lat są zjednoczone, ale rozwój Lombardii i Sycylii to są dwa różne obszary. I oczywiście, że nastąpiło zbliżenie Sycylii do tego poziomu, jaki mają Włochy Północne, ale te Włochy Północne są bliższe jednak Niemcom, znaczy jeżeli chodzi o sposób organizacji, produkcji itd., niż Sycylia. Innymi słowy, jeszcze bardzo długo trzeba pogodzić się z tym, że te różnice w Europie się utrzymają i nie należy z tego powodu tragizować. Chodzi o to, żeby to, co możliwe, wkomponować w taką wspólną europejską koncepcję tego, co się nazywa Unia Europejska. Dziękuję bardzo.
Pan minister Andrzej Lechowski.
Tu było ciekawe pytanie, skąd mają przyjść, skąd ma przyjść presja na dalsze dla dalszej integracji. Gdzie są te konstytuenty dla Unii, przyszłości zwłaszcza? Unia była zawsze projektem, który rodził się w elitach i był realizowany przez elity, ale tylko dlatego, ponieważ obywatele mieli zaufanie do tych elit. Teraz to zaufanie się gwałtownie zawaliło. A elity, jestem przekonany, byłyby w stanie wygenerować kolejne projekty i zapewne europejskie elity generalnie są proeuropejskie, prounijne, o tak powiedzmy, ale na przeszkodzie temu wszystkiemu stanie brak zaufania do elit. I nie wiem, czy to ma tylko jest spowodowane niższą jakością tych elit, jak któryś z panów zasugerował, czy to jest poważniejsza sytuacja. No zobaczymy, jak daleko ten ruch antyestablishmentowy, antyelitarny w Europie zajdzie. Będziemy mieli wtedy w razie czego do czynienia z tą sytuacją, którą rysował minister Rothfeld, a mianowicie nowi przywódcy, nowe elity, nowy sposób myślenia. Zobaczymy, my tam akurat jeszcze możemy coś nowego wziąć, nie? Na plecy to już... Dobrze. Druga rzecz, o której chciałbym wspomnieć przy okazji tych uwag dotyczących gospodarki unijnej, problemu zarówno z nierównowagą zewnętrzną, czyli na rachunku bieżącym głównie i fiskalną. To jest w sumie imponujące, jak dobrze my już w tej chwili rozumiemy sytuację europejską i w zasadzie to menu, czy toolbox, jakby to nazwać, jest w tej chwili dość już znane i ono by mogło w sposób skuteczny zaadresować tę sytuację. I jak się obserwuje tę dyskusję, ona zmierza z reguły w dobrym kierunku. No, a w tej chwili dyskutujemy ewentualnie te obligacje wspólne inwestycyjne, które mogłyby być taką zapowiedzią euroobligacji. To wszystko wygląda dobrze. Tylko to, co zabija Unię, to jest powolność w podejmowaniu decyzji. I my wiemy, jak niektóre sprawy rozwiązać, i my nie zdążymy, moim zdaniem, ich rozwiązać. Dzisiaj z Grecją jest taka sytuacja, że tak wiele firm na świecie w tej chwili już się szykuje na okoliczność wyjścia Grecji z Unii, że w pewnej chwili to się staje taką samospełniającą się prognozą, że później nagle gdzieś jest przekraczany jakiś moment krytyczny, następuje histeria, panika, politycy nie są w stanie szybko na to odpowiedzieć, no i jest sprawa zastana. A jeszcze to Mark pewnie więcej by umiał to bardziej to potwierdzić. Jeszcze niemieccy politycy lubią się droczyć z rynkami, z inwestorami, z instytucjami finansowymi. Lubią przeciągać linę z nimi trochę, co buduje dodatkowy suspens. Dzisiaj wydaje mi się, nikt z nas, tak jak siedzimy na tej sali, nie jest w stanie powiedzieć, czy Grecja pozostanie w strefie euro, czy nie. Podczas gdy 3-4 miesiące temu prawdopodobnie wszyscy byśmy dali dużo większy procent na to, że pozostanie, niż że wyjdzie.
Your turn.
Tu bardzo wiele dużych tematów, które podniesiono, można by tygodniami dyskutować, gdyby chcieć odpowiedzieć na wszystkie pytania, które padły. Sądzę, że mamy do czynienia z takim poplątaniem obecnie, mianowicie nie bardzo widać, co się stanie kolejnego dnia. Tytuły prasowe budzą przerażenie, kryzys rozpędzony, dlatego ogólnie potencjalnie sytuacja może być wysoce niebezpieczna, ale Andrzej Olechowski powiedział, że rzeczywiście sprawa czasu, nie chodzi tylko, by rozwiązanie było dobre, ale by zostało przyjęte w właściwym czasie. Może dwie uwagi, może rozwinę ten wątek. Ta hojność, o mówił Alek, jest zarówno prawdą, jak i zupełnie bez znaczenia, bo jeśli ta hojność rzeczywiście ma miejsce, jeżeli nie jest skąpstwem, a hojnością, to można wydawać dużo pieniędzy, ale niczego nie poprawić. Natomiast podejście niskokosztowe jest tego przeciwieństwem. No ale można też wydać dużo i nic nie osiągnąć. Chyba że znajdziemy jakiś sposób przełamania tej dynamiki. Myślę, że jeśli to się nie stanie, to wszyscy za to sporo zapłacimy, a skutków korzystnych nie zobaczymy. Jest jeszcze druga komplikacja, może o niej parę słów, mianowicie polityka, ponieważ sądzę, że jest to kryzys polityczny, który został pogorszony metodą Monet. A mianowicie ta polityka wyłączona z konstruktu politycznego, a to z kolei doprowadza nas do pewnej kruchości tego rozwiązania i rzeczywiście samospełniające się obietnicy czy proroctwa, bo jeśli polityka się wyłączy z działań, to nie uzyskuje się poparcia publicznego, a to oznacza, że opinia publiczna jest podejrzliwa, że a to z kolei oznacza, że politycy są coraz bardziej skłonni odpolityczniać sytuację, bo boją się potencjalnych skutków jej upolitycznienia. Grecja jest jednym z wyników tego procesu i o ironio Giorgos Papandreou został wyparty z polityki parę miesięcy temu, bo zabiegał o referendum w Grecji, czy Grecy chcą pozostać w euro, czy nie. A Angela Merkel i Sarkozy powiedzieli, nie, to chyba żarty, wolne żarty, nie ma mowy. I w związku z tym rynki zadziałały tak, że Papandreou został usunięty i zastąpiony technokratą. Otóż rząd miał tak słaby mandat i tak małe poparcie, że de facto nie mógł zrobić niczego, co obiecywał, i rzeczywiście nie mógł rządzić. Teraz wybory. Teraz Angela Merkel domaga się referendum, by nowy rząd miał ten mandat. Gwarantuję, że nawet jeśli będzie referendum, ale pewnie to się nie stanie, bo okaże się to niemożliwe, to mandat ten będzie o wiele słabszy niż mandat Papandreou, gdyby pozostał przy władzy. Bo on zbudował ten pakiet, on ten pakiet wynegocjował pod podpisał, jest przekonanym Europejczykiem, któremu zależy na tym rozwiązaniu. To byłby cud, gdyby wyłonił się w Grecji rząd w kolejnych wyborach, który miałby mandat. Moim zdaniem nie będzie to możliwe. Jak więc wplątaliśmy się w tę sytuację całą? Myślę, że jest to rzecz wpisana w projekt europejski z jednej strony, ale z drugiej są też elementy niemieckiej polityki. Mówi się wiele o tym, że Niemcy patrzą na własny model gospodarczy i zastanawiają się, czy da się go narzucić w innych obszarach Europy. Jeśli są wierzyciele, to muszą być i dłużnicy, więc może nie jest to możliwe akurat. Jest tu pewien problem z pewną transpozycją niemieckiej koncepcji polityki w innych krajach Europy. Wydaje mi się, że Tio Ahasin, jeśli dobrze słyszymy, stał się lokalny polityk, stał się pisarzem, napisał książkę o Niemczech, które się niszczą, o tym, że model niemiecki ulega zniszczeniu. Wczoraj wyszła jego nowa książka. Europa nie potrzebuje euro. Że to będzie jeszcze lepszy bestseller niż ten pierwszy, bo przełamuje nie tylko jedno tabu, ale dwa tabu obowiązujące w Niemczech, gdzie powiedział w talk show, ile akcji ratunkowych musimy przeprowadzić wobec krajów trzecich, by zmazać siebie winę za Holokaust. To zjawisko owego autora Hasina jest ciekawe, bo z jednej strony ma olbrzymią popularność, sprzedał ponad 1 100 000 swojej pierwszej książki. Po drugie, pokazuje nam to, co się dzieje w polityce niemieckiej z oczywistych historycznych względów. Pejzaż polityczny w Niemczech został zubożony, zawężony, także ta rywalizacja polityczna dotyczy tylko kilku obszarów. Inne obszary w zasadzie nie są otwarte do dyskusji politycznej, stąd sporo osób ma pewne zastrzeżenia, niekoniecznie się nie zgadza z tym tamtym, ale on też stał się taką persona non grata. Myślę, że to jest bufon, to jest nieudaczny polityk, nieudany ekonomista, człowiek godny pogardy moim zdaniem, ale geniusz sprzedaży własnych książek. Holokaust odchodzi do przeszłości, niemieckie społeczeństwo staje się pluralistyczne, podobne do innych. Nie może istnieć system polityczny taki, w którym polityczna poprawność i rządy elit są całkowite i że nie ma obszarów, że nadal obowiązują obszary, o których nie można dyskutować. A on właśnie przełamał to tabu i stąd jest taki popularny. Oczywiście, że to jest rasistowskie, to jest błędne mniemanie. Jego uwagi na temat Europy też są idiotyczne. Elita zdecydowała o przystąpieniu Niemiec do euro, mimo że 2/3 opinii publicznej były przeciwko. I jak powiedział w niedzielę w talk show, Pierre Steinbrück, który uczestniczył w tym talk show, powiedział, to jest bzdura. Tak powiedział, to jest bzdura, powiedział. I dosłownie zamknął mu usta. Powiedział dziennikarzowi prowadzącemu, dlaczego pan nie weźmie tego pod kontrolę, dlaczego pozwala pan dyskutantom opowiadać takie horrendalne bzdury. I jeśli takie argumenty się pojawiają, takie agresywne, jak te, o którym mówimy, po prostu się zamyka usta. Chodzi o to, żeby zamknąć dyskusję. To jest pewien przejaw politycznej poprawności. Niemcy również podejmują temat kryzysu europejskiego. Jak się nim zająć? Hollande mówił podobnie, Merkel się nie zgodziła, kiedy Hollande mówił o wzroście. Po prostu nie spotkali się. ona nie spotkała się z nim, kiedy on mówił o wzroście jako naczelnej zasadzie. A teraz spotykają się w Grecji i nadal mówią to samo, a więc zamykamy tę debatę, będziemy rozmawiali z odpowiedzialnymi politykami, nastraszymy Greków, niech pójdą po rozum do głowy i wybiorą w wyborach rozsądną partię. Nie wydaje mi się, by takie podejście mogło być trwałe. Nie można w ten sposób podchodzić do trudnych spraw. Myślę, że wygeneruje się wiele nowych problemów niż w dodatku do tych, które staramy się rozwiązać. Nie wiem, czy w Niemczech tego typu elitarna polityka jest możliwa do utrzymania na dłuższą metę. Sachasin to jest człowiek, który jest kompletnie niecharyzmatyczny. To jest bufon i brak mu charyzmy, więc on chyba tego nie zrobi. Nie przełamie tego konsensusu mainstreamowego. Ktoś musi się pojawić, to zrobić. Tak jak w Holandii się to stało, bo elita za bardzo kontrolowała debatę publiczną. I myślę, musimy znaleźć sposób na wprowadzenie takiego właśnie takiej politycznej niezgody na ten rodzaj dialogu, by kontestować ten dialog, który obowiązuje w mainstreamie europejskim. No ale wszystkie eksperymenty, które miały do tej pory miejsce, nie zdały egzaminu, a polityka jest tak głęboko zakorzeniona na poziomie krajowym, że nie wiadomo, czy uda się to zrobić. Dziękuję. Wiesz, że on nadal jest członkiem SPD. On nie został wyrzucony. Nie został wyrzucony z wszystkich stanowisk, które zabiera. Ale jest członkiem partii socjaldemokratycznej. Jest dyskusja na ten temat. Ale dobrze, ale nie zesłali go na Elbę przecież. Nie zabrali mu paszportu. A wydaje mi się, że on każdy możliwy temat podejmie, bo to jest straszny człowiek. No ale trzeba się z nim spierać, trzeba mu wykazywać błędy, a nie ucinać dyskusję. Bardzo dziękuję.
Będziemy oczywiście w ramach ICFR i poza ICFR-em o problemach Europy dyskutowali jeszcze bardzo długo i mam nadzieję, że w nieskończenie długo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Thank you. Thanks. It's good to have a nice Brit from time to time.
Yeah, that's true.
A normal, a Europe.